pierwszego listu świętego Piotra, czyli strona 1317. Strona 1317. Tutaj te granice pomiędzy poszczególnymi częściami tego rozdziału nie są aż takie stałe. Ja bym powiedział, że one się zazębiają. Pewne wersety odnoszą się do tego, co było wcześniej, do tego, co będzie. Dlatego przeczytam dzisiaj, począwszy od wersetu pierwszego, o którym już trochę powiedziałem, skończę na wersecie 12, o którym bardziej powiem następnym razem. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w nim wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was odmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Pomódlmy się. Drogi łaskawy Boże, nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za nadzieję żywą, do której nas powołałeś, jak pisze apostoł Piotr. Dziękujemy, że w Chrystusie objawiłeś nam swoją dobroć, w Chrystusie objawiłeś nam swoje zmiłowanie i teraz prowadzisz nas ku wzrostowi, ku dojrzałości, prowadzisz nas ku chwale, którą masz dla nas przygotowaną w niebie. Prosimy Cię też, byśmy mogli się nauczyć z tego listu, jak powinniśmy żyć w tym świecie, w świecie, do którego nas powołałeś, a w świecie, z którym często musimy się zmagać i walczyć w Twoje imię. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pierwszy list Piotra, przypominam, koncentruje się na dwóch rzeczach. Jak już wiecie, pierwszą z tych rzeczy jest życie chrześcijańskie w nieprzychylnym, a często nawet wrogim świecie. Piotr zadaje pytanie i na nie odpowiada. Jak pokonywać zło w naszym życiu? W życiu nas osobiście, w życiu naszych rodzin, bliskich, wreszcie otoczenia. No i tutaj należałoby zacytować właśnie apostoła Pawła, który mówi: zło dobrem zwyciężaj. Takie są ogólne zasady. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ zostaliście powołani do nadziei żywej, ponieważ Chrystus nie oddawał złem. Z drugiej strony Piotr uczy nas o tym, że mają nadejść cierpienia i na te cierpienia będzie nas jeszcze przygotowywał, wskazując na Chrystusa. W każdym razie kontekst naszego dzisiejszego urywka jest taki, że Piotr w zasadzie pod koniec pierwszego rozdziału zaczął nas uczyć o trzech modelach chrześcijańskiego życia, czy inaczej ujmując, chrześcijańskie życie można wytłumaczyć za pomocą trzech obrazów. Trzy obrazy chrześcijańskiego życia. Pierwszym obrazem jest taki, że jako chrześcijanie zostaliśmy powołani do jednej rodziny. I tutaj się zatrzyma to 22 wersetu. Skoro duszę waszą święciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. I to jest właśnie ta rodzina, do której Bóg nas powołał, w której powinna zapanować braterska miłość. Czyli Piotr mówi młodym chrześcijanom, że od tego powinno się zacząć właśnie. Od tego, zanim zacznie opisywać, jakie zadania nas czekają wobec świata, najpierw mówi, że mamy zadania wobec siebie, żeby pomiędzy nami zapanowała braterska miłość wynikająca z posłuszeństwa Chrystusowi. Jest to też ta rodzina. W tej rodzinie dzieci powinny wzrastać. Dzieci powinny wzrastać spożywając czyste Słowo Boże. To jest drugi werset drugiego rozdziału. Zapragnijcie niesfałszowanego mleka. I tutaj nie tyle chodzi o to, że całe życie mają być mleka, nie. Tak jak wspominałem, są kościoły, które właśnie, które na tym zależy, żebyśmy całym życiem pozostali dziećmi. Nie? To są kościoły, w których cały nacisk kładzie się na to, że ksiądz jest ojcem, a kościół jest matką. No to wiadomo, czym mogą być wierni. Ale nie, Piotr mówi, że chociaż dzisiaj jesteście młodymi chrześcijanami, jednak waszym przeznaczeniem jest dojrzałość. Waszym przeznaczeniem jest poznanie Słowa. Waszym przeznaczeniem jest wzrastanie w tym Słowie. I teraz od wersetu 4 w drugim rozdziale Piotr rozpoczyna opisywanie drugiego modelu chrześcijańskiego życia. Za pomocą drugiego obrazu wyjaśnia nam, czym jest nasze chrześcijańskie życie. I to jest model świątyni. Jesteśmy nie tylko rodziną Bożą, w której powinna zapanować braterska miłość, ale jesteśmy też świątynią, w której jesteśmy kapłanami. Dzisiaj będę o tym więcej mówił. Natomiast trzecim modelem, i teraz Piotr się porusza do tego małego okręgu, w którym jesteśmy jako wspólnota, jako braterstwo, do większego okręgu, mówiąc o naszej świątyni, to co robimy w kościele. W końcu kończy ten urywek na wersetach 9 i 10. Mówi o tym trzecim obrazem naszego chrześcijańskiego życia jest model Bożego ludu, czy jesteśmy Bożym ludem. Czyli jesteśmy zupełnie oddzielnym, pomimo tego, że jesteśmy też Polakami i nasi bracia są w innych krajach i państwach, ale jesteśmy ludem, jesteśmy wspólnie ludem w tym świecie, w pewnym kontraście do innych ludów w tym świecie. I teraz także Piotr zaczął od tej wspólnoty najmniejszej, przesuwa się ku coraz tym szerszym kręgom. I teraz właśnie w tych wersetach zacznie nam mówić już o tym, jak powinniśmy żyć w świecie. A dzisiaj skoncentrujemy się właśnie na tych dwóch ostatnich modelach, najbardziej na świątyni, bo tutaj jest kilka wersetów, wersety od 4 do 8. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, albo inaczej, mam takie pytanie. Czy myślicie, że jest jakieś powiązanie między dziećmi a kamieniami? Czy dzieci waszym zdaniem łączą się z kamieniami? Czy dzieci są kamieniami, jak myślicie? No widzicie, to was zaskoczę. Dla nas nie, bo żeśmy wyrośli jako rzymscy Grecy, żeśmy wyrośli, ale dla Hebrajczyków tak, jak najbardziej. A zatem temat dzieci łączy się z tematem kamieni. Dla Hebrajczyka w naturalny sposób, zaraz wam powiem czemu. Bo takie połączenie nie było już w ogóle obce w Starym Testamencie. Tak naprawdę posiadanie dzieci wiązało się z budowaniem domu. Kiedy na przykład już w Księdze Rodzaju, w 16 rozdziale, kiedy Sara mówi, zrozpaczona Sara, która nie ma potomka, mówi do Abrahama, który nie ma potomka, weź moją niewolnicę Hagar i współżyj z nią, aby mi wzbudziła dzieci. To jest Rodzaju 16:2. Tak naprawdę w oryginale jest weź Hagar, abym była przez nią zbudowana, czyli aby mój dom był zbudowany. Dzieci są kamieniami. Dzieci są kamieniami, które budują dom. Zresztą w hebrajskim, w ogóle brzmienie hebrajskiego, tutaj zachodzi bardzo ciekawa analogia. Słowo syn i słowo kamień brzmi bardzo podobnie. Wiecie, jak jest syn po hebrajsku? No jak nie wiecie. Na pewno słyszeliście o wielu nazwiskach. Ben, ktoś tam, syn tego. Jakiś Izaak, Ben, Abraham. Nie? Czyli Izaak, syn Abrahama. Ben to jest syn, a kamień dodajemy E na przodzie. Eden. W zasadzie to jest wy, bo to się zmienia w zależności od wymowy, w zależności od tego, jak są później podpisane samogłoski, ale to jest w zasadzie różnica jednej głoski na początku. Ben Eden, czy Ben Eden, mówiąc już dokładnie. Także syn zawsze się kojarzył z kamieniem. Syn kojarzył się z kamieniem i zresztą to Józef Flawiusz ciekawie opisywał, że tutaj był, kiedy Rzymianie atakowali z katapult Jerozolimę, począwszy w tych wojnach właśnie, zbliżając się do roku 70, to właśnie Żydzi na te kamienie lecące nazywali je synami. No bo Ben Ewen, no bardzo tutaj zbliżone brzmienie. A zatem w myśli hebrajskiej temat rodziny, temat potomstwa, temat dzieci łączy się z tematem kamieni. A zatem Piotr nie przychodzi tak sobie amuzą, teraz nagle zmienia zupełnie wątek i temat, ale kontynuuje ten temat. Jedno wynika z drugiego. I argument Piotra, można powiedzieć, rozpoczyna się jeszcze w wersecie trzecim, gdy żeście zakosztowali dobrotliwość. Pan z jednej strony to jest ten werset znowu, który do tyłu sięga i podsumowuje jakby to, co było, ale też sięga do przodu. A w ogóle jest to cytat z bardzo słynnego psalmu zbawienia, psalmu 34. To psalm, który wysławia od samego początku zbawienie Boże. Zobaczcie, w tym psalmie Bóg wybawia tych, którzy się Go boją i darzy ich życie wieloma dobrami. Teraz cytuję. Zobaczcie, lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. I Piotr nam starał się to przekazać w całym pierwszym rozdziale, że chociaż może ta sytuacja czasami wygląda bardzo ciężko w naszym życiu, to jednak nad nami jest łaska Boża, nad nami jest Boże zmiłowanie. Poza tym mamy nadzieję na to, że Bóg nas ku czemuś prowadzi. Że chociaż dzisiaj pewne rzeczy, które się nam wydają stałe, one przeminą, to jednak Bóg coś dla nas przygotował. Skoro zasmakowaliście, że dobry jest Pan, skoro skosztowaliście, że dobry jest Pan, skoro wiecie, że On jest dobry, przystąpcie do Niego. Widzicie, to jest czwarty werset teraz. Przystąpcie do Niego, to jest do Chrystusa, do kamienia żywego, do kamienia odrzuconego, do kamienia kosztownego. Ciekawe, Paweł tutaj kontynuuje znowu cytatę z psalmu 34, który w wersecie 6 czyta w hebrajskim coś takiego. Spójrzcie na Niego. Tutaj Piotr mówi, skoro zasmakowaliście, a tutaj spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze oblicza nie okryją się wstydem. Co Piotr tak naprawdę ma na myśli? Czy chrześcijanie z listu Piotra mieli czego się wstydzić? Czy ci chrześcijanie żyjący w tych prowincjach Azji mieli się czego wstydzić? Jak myślicie? No chyba tak. Mówiąc o świątyni. No po ludzku rzecz biorąc, wcześniej jako poganie wielbili bogów w świątyniach, naprawdę zdobnych, w świątyniach ładnie udekorowanych, które nierzadko okazywały chwałę i bogactwo ludzi. Z historii oczywiście znamy. W poniedziałek oglądaliśmy film, który też nam przybliżył, jakby to, jak Aleksandria mogła wyglądać z jej świątynią, z Serafioną na przykład, świątynią Serapisa. Ale znamy właśnie opis świątyń Aleksandrii, Efezu, Aten. To były piękne, przepotężne budowle. I teraz wyobraźcie sobie chrześcijan żyjących w tamtym czasie, którzy nagle pozostają bez tych rzeczy, którzy nagle spotykają się w jakimś domu, które w jakimś domu, można powiedzieć, w jakiejś sali gimnastycznej, wielbią Boga. Zresztą nawet tutaj istniał pewien konflikt z Żydami w Jerozolimie. W tym czasie jeszcze świątynia w Jerozolimie stała. To jest ta sama świątynia, o której uczniowie mówili z całym przejęciem, z całym takim zachwytem do Jezusa. Spójrz, Panie Jezu, jaka wspaniała świątynia, jaka wielka, jakie wspaniałe bogactwa. Nie? A tutaj nagle grupka chrześcijan gdzieś we wrogim świecie, w świecie, który czci różnych innych bogów. I teraz, czy mieli się czegoś wstydzić? czego wstydzić? No, po ludzku rzecz biorąc, tak myślę. Musiało upłynąć jeszcze kilka ładnych wieków, zanim chrześcijanie zaczęli się spotykać właśnie w świątyniach miejskich, powiedzmy, świątyniach, które najpierw były przerabiane z innych świątyń, a później świątynie, które sami wznosili. No, w średniowieczu znamy dzisiaj wiele świątyń, które z późnego okresu, można powiedzieć, pozostały. A zatem Piotr odnosząc się do tego, chce ich zachęcić, nie? Spójrzcie na niego, a zajaśnijcie się i wasze oblicza nie okryją się wstydem. Wasze życie nie będzie zawstydzone. Oczywiście zarzutem z każdej strony, ze strony ich przyjaciół mogło być to, co to za religia? Oddawanie czci temu Bogu, tej Trójcy, bez konkretnej świątyni, bez bogatostrojnego kapłaństwa, bez krwawych ofiar. Co to za Bóg w ogóle, którego nie czci się przez składanie zwierząt? A widzicie, Piotr tłumaczy, że chrześcijańska świątynia tak naprawdę, i to nie oznacza, tutaj nie chcę powiedzieć, że nie mamy mieć strojnych i ładnych świątyń. Powinniśmy z czasem do takich dążyć. Natomiast Piotr tłumaczy, że prawdziwa chrześcijańska świątynia jest duchową świątynią. Jest duchową świątynią przede wszystkim i chociaż jest odrzucona przez wielu na tym świecie, to jednak w oczach Bożych jest cenna i kosztowna. Ponieważ jest właśnie zbudowana na synu, na kamieniu, który jest żywy, na kamieniu, który jest bardziej kosztowny niż wszystkie kamienie tego świata. Marek, pamiętacie, tydzień temu mówił o Hiobie, 28 rozdział. Można szukać złota, można znaleźć wszystkie bogactwa tego świata, ale to jest nic w porównaniu z synem, z mądrością Bożą. Nie? Tego, jak znajdziemy, to znaleźliśmy największe bogactwo. Czyli Chrystus jest dla Boga kamieniem, który swoim blaskiem zaciemnia wszystkie bogate kamienie wszystkich świątyń tego świata. I choć może dzisiaj, patrząc na nas, na naszą małą grupkę, choć może nie osiągnęliśmy jeszcze blasku, będąc tutaj sami, chociaż dzięki nam, że się tym zajęłeś, że to nasze miejsce trochę nabrało tej chwały, nie mamy naprawdę czego się wstydzić, trzymając się Chrystusa. Nie mamy czego się wstydzić. A zatem kamień żywy, oczywiście my o kamieniach, my Grecy o kamieniach myślimy jako o materii nieożywionej. Zresztą mówi się w naszym języku padł jak kamień. Nie mówimy o kimś, kto zemdlał, kto umarł nagle, porażony, padł jak kamień. Ale widzicie, kamień w myśli hebrajskiej, w myśli biblijnej jest żywym kamieniem, żywą skałą. Chrystus był żywą skałą w Starym Testamencie. Paweł nam o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale. A skała, która im towarzyszyła, był Chrystus. Z tej skały pili wodę życia. To była skała, która wydawała na pustyni wodę żywą, taką wodę płynącą, wodę orzeźwiającą. Czyli żywa skała żywia Boży lud, który wędruje do ziemi obietnicy. I zobaczcie, tym bardziej Piotr mówi teraz, Chrystus, ożywiony nasz Pan, ożywiony kamień, nas ożywia, ożywia nas, swoich synów i córki, bo my właśnie jesteśmy takimi żywymi kamieniami jak On. Zresztą zobaczcie, tutaj nie chcę dzisiaj się w to zagłębiać, może przy okazji jakiejś grupy biblijnej więcej o tym powiem, ale symbolika skały, symbolika kamienia jest bardzo bogata w Starym Testamencie. Bóg jest skałą, cały czas, całe psalmy non-stop się odnoszą do właśnie obrazu Boga jako skały. Ta skała w Starym Testamencie, zobaczcie, Bóg jako skała, to wszystko wskazywało przede wszystkim na siłę, na bezpieczeństwo, na zbawienie, na sąd też, skała jest sędzią, na ochronę, na utwierdzenie. Do niektórych z tych rzeczy później troszkę jeszcze wrócimy. W każdym razie powinniśmy o sobie myśleć, że czy o naszym kontekście świątynnym, że Chrystus jest tą dużą skałą, tą skałą fundamentalną, na której my, jako Jego lud, jesteśmy budowani na wzór właśnie tej dużej skały. Czyli On jest dużą, żywą skałą, my jesteśmy małymi skałkami, można powiedzieć. Jesteśmy małymi kamieniami i znowu, tak jak On wskazuje na siłę, na bezpieczeństwo, na zbawienie, na sąd, na ochronę i na utwierdzenie, tak my powielamy te rzeczy w Kościele i w naszym życiu. I ja znowu zdaję sobie sprawę, że my podobno może jak tamci chrześcijanie możemy patrzeć na siebie, jak na szare kamienie, jak na kamienie nieznaczne, to zobaczcie, całe Pismo nas zachęca do tego, żebyśmy na siebie troszkę innymi oczami spojrzeli. Żebyśmy otworzyli na przykład Księgę Objawienia i przeczytali o nas jako kamieniach następującą rzecz, 21 rozdział Księgi Objawienia. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Patrząc na nas samych, możemy naprawdę dzisiaj myśleć, że jesteśmy takimi nędznymi, szarymi kamieniami, ale tak wcale nie jest, bo Bóg w Chrystusie nas upiększa już teraz. On dba o swoją oblubienicę. On sprawia, że właśnie nasze służby, nasze wspólne zaangażowanie w życie jedni drugich, nasze wspólne wielbienie Boga, nasze wspólne okazywanie braterskiej miłości właśnie czyni nas takimi lśniącymi. W oczach Bożych lśniącymi kamieniami. Werset 5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. I dzisiaj jesteśmy nie tylko częścią budowli Bożej, ale jesteśmy także kapłaństwem. Czyli jesteśmy tak naprawdę zawodowym personelem świątynnym. Jesteśmy zawodowym personelem świątynnym. Jesteśmy temple crew. Tak? Jesteśmy personelem pokładowym, personelem świątynnym. Mamy dostęp do Boga jako kapłani. Mamy też zadanie od Boga w tej świątyni, bo widzicie, powołanie do chrześcijaństwa nie wiąże się z samymi przywilejami, ale także z zadaniami. Jesteśmy powołani po prostu do rodziny, w której każdy ma jakieś swoje zadanie. I tym naszym zadaniem w świątyni, bo Piotr mówi tutaj o naszych wielu zadaniach. Pamiętacie, jako rodzina mamy się pokazywać braterską miłość i mamy poić się Słowem Bożym. Teraz jako świątynia, jako Kościół mamy składać Bogu duchowe ofiary. Mamy składać Bogu duchowe ofiary. Jesteśmy duchową świątynią, mamy składać Bogu duchowe ofiary. I teraz muszę was rozczarować, was Greków, siebie Greka. Duchowe ofiary nie są takie nieuchwytne, nie są takie ulotne, nie są takie duchowe w naszym znaczeniu. Widzicie, na przykład jeśli w naszym chrześcijańskim życiu byśmy stwierdzili, że i są tacy ludzie, którzy szukają relacji z Bogiem tylko w modlitwie. Jeśli byśmy do tego się ograniczyli, to tak naprawdę bylibyśmy mistykami, ale jeszcze nie chrześcijanami. Modlitwa jest jedną z wielu rzeczy duchowych. Ale większość z tych rzeczy duchowych, Piotr nam i cały Nowy Testament nam mówi, większość z tych duchowych rzeczy są rzeczami jak najbardziej materialnymi, jak najbardziej cielesnymi. Czyli to, co robimy w ciele, to jest duchowe. Jest duchowe. Zresztą nie powinno nas to dziwić, bo kiedyś już żeśmy studiowali pierwszy list Pawła do Koryntian. Jeśli pamiętacie, to co robimy w ciele, ma wpływ na Chrystusa. Tamci ludzie chodzili bawili się w obcych świątyniach. Tamci ludzie łączyli się z prostytutkami. I to było właśnie w duchowy sposób dotykało Chrystusa. A zatem Nowy Testament, zobaczcie, w jaki sposób tłumaczy duchowe nasze ofiary. Nasze duchowe ofiary polegają na tym, że przynosimy nasze ciała, by Bogu służyły. Dajemy Mu nasze umysły, by myślały, podążając za Nim. Oddajemy Mu nasze usta, by mówiły dla Niego, jak to się Jemu podoba. Poddajemy Mu nasze emocje, by dla Niego czuły. Składamy Mu nasze pieniądze, by służyły Jego dziełu, budowania Ewangelii, Jego Kościoła. Dajemy nasze ciała w uwielbienie, by wywyższały Jego imię. W końcu w ciele jesteśmy wezwani do wykonywania dobrych uczynków, by inni Go wielbili, by świat Go wielbił. Słuchajcie, są cztery ważne fragmenty mówiące o naszych duchowych ofiarach. Chciałbym, żebyście je sobie zapisali, żebyście je sobie zapamiętali, bo one są ważne. One są ważne, one nas uczą, czym tak naprawdę jest nasze duchowe życie, nasze duchowe ofiary. Pierwszy z tych fragmentów to jest list do Rzymian, 12 rozdział, od pierwszego wersetu. Ja przez to szybko przejdę, mam nadzieję, że nie wiem ile czasu jeszcze, ale trochę później żeśmy zaczęli, już się wystarczyłem, że 12. Ale posłuchajcie przynajmniej tak pobieżnie tych fragmentów, później do nich wrócicie. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniejcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście mieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was z mocą danej mi łaski, by nie rozumiał sobie więcej, czyli ona mówi o naszych umysłach, by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ze sobą członkami jedni drugich. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Tymi darami powinniśmy sobie służyć w ciele. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłujcie jedni drugi w gorliwości, Panu nie ustawając, w nadziei radości. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Słuchajcie, tu ciągle Paweł mówi o naszych ofiarach, duchowych ofiarach. Wspieranie świętych w potrzebach, okazywanie gościnności. Błogosławcie tych, którzy nas prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Słuchajcie, to jest nasze kapłaństwo. To jest nasza duchowa służba. Dobra, doczytacie sobie w domu. Efezjan 5 rozdział mówi znowu o duchowych ofiarach. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Rozpusta i wszelka nieczystość, złośliwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Czyli odrzućcie to, nie oddawajcie swoich ciał temu. Błazeńska mowa, bez i tak dalej. Raczej dziękczynienie, znowu w ciele dziękczynienie. Dochodźcie do tego, co jest miłe. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie i tak dalej. Później Paweł przechodzi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, słuchajcie, to jest, widzicie, uwielbienie w Kościele jest naszym duchowym wymiarem kapłaństwa. Filipian, list do Filipian 4,18. Poświadczam wam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wolność, ofiarę miłą widzianą, w której Bóg ma uporowania. Zatem zobaczcie, dar jednego kościoła dla drugiego kościoła jest ofiarą. Jest tym, co w Starym Testamencie było ofiarą. Jest Bogu miłą wolą, jest to ofiara duchowa. I wreszcie list do Hebrajczyków, 13 rozdział. To w wielkim skrócie, telegraficznym skrócie można by powiedzieć. Wersety 15 i 16, ostatni rozdział. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Widzicie, to są duchowe ofiary, to jest nasze duchowe kapłaństwo w duchowej świątyni. I oczywiście Piotr nam tutaj, wracając już do pierwszego listu Piotra, przypomina, że nie jesteśmy w tych rzeczach doskonali. Kiedyś powiedziałem, że mamy jeden taki, nie wiem, pamiętacie ten obraz dziecka, które przynosi rysunek do taty, kochającego taty. Czy on jest doskonały? Czy te proporcje są doskonałe na tym rysunku? No nie. Ale tato, kiedy bierze to pełen miłości, patrzy na to, to jest najlepsza rzecz. Właśnie w ten sam sposób Bóg nas traktuje w Chrystusie. Tutaj Piotr mówi, że Bóg je akceptuje jako udoskonalone właśnie przez Jezusa Chrystusa. To jest 5 werset. 7 werset. 6 jest cytatem, który on to wyjaśnia. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zdradzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowo, potykają się, oni na co zresztą są przeznaczeni. W tym wersecie znowu Piotr stara się jeszcze raz zadać nam to pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo cennym kamieniem jest Chrystus. Czy Chrystus cię satysfakcjonuje? Czy żyjesz tak w swoim życiu, jakby Chrystus rzeczywiście cię satysfakcjonował? To, co zrobił w twoim życiu. Czy traktujesz to jako najwyższy zaszczyt, że On jest twoim kamieniem? I ci ostatnio mówiłem, już nie będę dzisiaj wiele wracał do tego, ale mówiłem, że bez wdzięczności i pokory wobec tego, co Bóg dla nas uczynił w historii, by nas zbawić. Pamiętacie? Prosiłem was, żebyście się zastanowili, ilu ludzi Bóg musiał powołać w historii tego świata, abyście wy tutaj dzisiaj byli. Pomyślcie o swoich rodzicach, pomyślcie o wujkach, przyjaciołach, których Bóg postawił, ale pomyślcie o całym gronie proroków, którzy ze względu na nas cierpieli, którzy ze względu na nas byli kamienowani po to, żeby nam ostatecznie dostarczyć Boże Słowo na przykład. Czy jesteśmy usatysfakcjonowani takim zbawieniem, takim dziełem Bożym? Czyli znowu, czy Chrystus, czy Boża mądrość jest dla nas cenniejsza niż to, do czego dążymy? Tak? Czy po prostu Hioba, 28 rozdział, znowu gdzieś nam przyświeca i przypomina nam o tym, że są bardzo cenne rzeczy na tym świecie, ale są rzeczy o wiele, wiele, wiele cenniejsze. Jednak skała, jak już mówiłem, i to jest werset 8, skała jest nie tylko obrazem zbawienia, bo Bóg jest skałą, Bóg jest ochroną dla nas, Bóg jest dla nas twierdzą, nie pokonaną. Skała jest też obrazem sądu, bo zobaczcie, w Starym Testamencie są dwa obrazy skały. Jeśli my upadamy na skałę, może to być ku naszemu zbawieniu. Widzicie, czasami właśnie trzeba się potknąć o skałę ku zbawieniu. Widzicie, skała, przez którą upadliśmy w naszej pysze, stała się naszym fundamentem. Właśnie często jest tak, że przed nawróceniem musimy nawet upaść, aby być zbawieni. Musimy upaść z naszej pychy, z naszej wyżyn ludzkiego staremu. Jednak z drugiej strony w Starym Testamencie skała wiązała się z sądem, ze zniszczeniem, ze starciem kogoś. Kiedy my się potykamy o skały i upadamy, to może być to ku naszemu zbawieniu. Natomiast jeśli skała na nas spada, jak nas przygniata, to jest ku naszemu sądowi, ku naszemu zatraceniu. Pamiętacie? Jeden z takich oczywistych rzeczy, że tak jest jaki on nas? Jak się wykonywały wyroki w Izraelu? Przez kamienowanie. Jeśli skała na ciebie spada, to jest sąd. W Księdze Daniela kawałek góry się odrywa, czyli skała jakaś, się odrywa i co robi? W co? Posąg. Czym jest posąg? Obrazem królestw tego świata. Czyli zobaczcie, nie? Skała miażdży królestwa tego świata. W ten sposób właśnie królestwa się rozpadały. I o co chodzi? Piotr mówi tutaj, że na co są przeznaczeni. Na co są przeznaczeni? To jest werset, który często się wykorzystuje w kalwińskiej doktrynie o przeznaczeniu do zbawienia, do upadku i tak dalej. Ja myślę, że Piotr mówi tutaj o czymś głębiej. Piotr sięga do Starego Testamentu, szczególnie do Izajasza 8:14 i pokazuje potknięcie obu domów Izraela. Tak? Bo w Izajasza 8:14 sprawa dotyczy tych, którzy uwierzyli kiedyś, przyjęli słowo, byli częścią Bożego ludu, natomiast później się tego wyrzekli. A zatem chodzi tutaj przede wszystkim o odstępstwo od wiary. Odstępstwo od wiary. Widzicie, Izrael stromotnie odpadł, odrzucając, krzyżując swego Mesjasza. A zatem wielu wybranych stało się odstępcami, hipokrytami, byli po prostu hipokrytami, którzy należeli do ludu Bożego i byli nazywani wybranym ludem, ale tak naprawdę byli obłudnikami, którzy nie przyjmowali wiary Bożego Słowa, ale raczej pod pozorem pobożności hołdowali złu. Zostali odrzuceni. Skała na nich spadła. Chrystus, skała ich zmiażdżyła. Znowu, to nie jest tak, że w Biblii, biblijne wyobrażenie jest takie, że jeśli wierzymy, jeśli trzymamy się Boga, to Bóg nas wypycha, ponieważ mówi, o, nie, ale was nie wybrałem, idźcie brać. Nie, nigdy tak nie jest. Widzicie, zawsze kiedy jesteśmy przy Bogu, On nigdy nas nie odrzuci. Tak? Nigdy nie ma takiego obrazu w Biblii, że Bóg odrzuca tych, którzy są przy Nim, którzy przy Nim trwają. To raczej zatwardziałość ludzka, to raczej hipokryzja sprawia taką zgubę, sprawia takie potępienie. Czy właśnie ludzie, którzy mniej lub bardziej, będąc wśród wierzących, walczą ze skałą, zostają ostatecznie przez nią przygnieceni. Skała właśnie osądza z jednej strony ku zbawieniu, ale też ku potępieniu. Dwa przykłady. Jednym z przykładów tego, czym są skały, może być przykładem Voltaire'a. Wiecie, kto to był? Wykształcony przez jezuitów, oświeceniowiec, odrzucił, zwalczał religię chrześcijańską. Twierdził na przykład, wiecie, że pięcioksiąg Mojżesza i pierwsze i drugie Samuela są sfałszowane, są fałszerstwem. I co się stało? No, słowo skała go rozbiła. Wiecie, co się stało tuż po jego śmierci? Jego dom, i teraz nie pamiętam, o który dom chodził, bo on w kilku miejscach. Wiem, że się urodził i umarł w Paryżu, natomiast mieszkał też w Genewie. I kto wie, czy właśnie ten dom w Genewie. W każdym razie jeden z domów, jego domów, ten główny dom po śmierci, stał się centrum dystrybucji Biblii do krajów francuskojęzycznych. Więc całe życie spędził na to, by rozwalić chrześcijanie, by rozłupać skałę. Co się z nim stało ostatecznie? Skała go przygniotła. Skała go przygniotła. Weźmy innego oświeceniowca. Kto z was słyszał o Edwardzie Gibbonie? Mówiłem o nim w poniedziałek. Edward Gibbon, bardzo znany brytyjski oświeceniowiec, był historykiem, napisał tom pod tytułem Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego, w dosłownym tłumaczeniu. W polski przekład tytuł brzmiał następująco: Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Gibbon, w przeciwieństwie do Voltaire'a, nie tak otwarcie bojował z chrześcijaństwem, raczej bardziej subtelnie, bardziej ironicznie, a jednak chrześcijaństwo zwalczał. Wiecie co, książka była bestsellerem w tamtym czasie. Zresztą wszystko, co było przeciwko wierze, religii, mogło w bardzo łatwy sposób stać się bestsellerem. Facet stał się, można powiedzieć, dzisiejszymi nazwami. Po pewnym stał się milionerem ze względu na tą książkę. Była bestsellerem. Wiecie, co się stało po jego śmierci? Ta fortuna trafiła do chrześcijanina, który z pomocą tych pieniędzy po prostu zwiastował Ewangelię, który po prostu wspierał misję. Czyli zobaczcie, ludzie, którzy całe życie spędzili na staraniu się o rozłupywanie skały, ostatecznie zostali przez tą skałę przygniecenia. I to jest dla nas przestroga, że jeśli zgardzimy Słowem i Chrystusem, będąc wybranymi teraz, skończymy podobnie i Biblia wtedy wyda ten wyrok, na co zresztą byliśmy przeznaczeni. A nasze bogactwo przypadnie wiernym. Czyli widzicie, ci, którzy nie wierzą w Słowu, okazują się przeznaczonymi na upadek. A Bóg po prostu osiąga swoje cele, zarówno przez pojednanie i zbawienie, lecz również przez sąd i odrzucenie. To są te dwie funkcje skały. Z jednej strony ta skała, kiedy się po nim potyka, nas zbawia, ale kiedy z tą skałą walczymy, ona nas przygniata, upada na nas z góry i nas osądza. Jeszcze chwilę o dwóch ostatnich wersetach. Rozpoczęliśmy później, także jeszcze chwilę mamy. Model ludu Bożego. Pamiętacie, pierwszy obraz to jest obraz rodziny, drugi obraz to jest obraz świątyni. Teraz trzeci obraz, werset 9 i 10. Nasza służba duchowa jest służbą w ciele. Teraz Piotr mówi, że jesteśmy ludem Bożym, który jest nie tylko kapłanem w świątyni, ale jesteśmy ludem Bożym, który jest kapłaństwem na świecie. I tutaj Piotr będzie to rozwijał później, w dalszej części drugiego rozdziału. I tutaj Piotr mówi, że jesteśmy szczególnym ludem. Wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Nie wiem, na ile my jeszcze w ogóle sobie uświadamiamy, co się tak naprawdę zmieniło w naszym życiu, co się tak naprawdę zmieniło w naszej historii, ale ten kontrast między ciemnością a światłem. Ktoś z was oglądał może w czwartek wieczorem program o nawróconym gangsterze? Nikt nie miał okazji. Słuchajcie, co czwartek jest seria dokumentów, bodajże o 22:00, jest seria dokumentów o właśnie ludziach, którzy byli gangsterami i się zmienili. Czy coś ich zmieniło, czy Bóg ich zmienił. I właśnie w tym pierwszym odcinku było opisane jeden z najgorszych naprawdę gangsterów, mówiący o sobie, w czym było. On naprawdę potrafił opisać, czym jest ciemność życia bez Boga. On w tej ciemności dobił do samego dna. Mówił o swoim bestialstwie, o znęcaniu się nad ludźmi, nad żoną, nad dziećmi, o oddawaniu się wszelkim najgorszym, najpaskudniejszym uciechom ciała. I to jest ciemność. My, pewnie większość z nas nigdy takiej ciemności nie doświadczyła, ale Bóg przeniósł nas. Bóg naprawdę nas przeniósł z ciemności do cudownej swojej światłości. I teraz my, właśnie jako lud, który jest częścią tego doświadczenia Bożego, jesteśmy kapłanami, jesteśmy ludem światłości pośród ciemności, można powiedzieć. A zatem nie tylko służymy wewnątrz świątyni, pamiętacie, świątynia miała 3 pomieszczenia, ale też wychodzimy na dziedziniec, to był kiedy później nazwany w kolejnej świątyni, w drugiej świątyni był nazwany dziedzińcem pogan. My teraz wychodzimy też do pogan. Z tej świątyni, którą tutaj dzisiaj jesteśmy, wyjdziemy do pogan i nadal pozostaniemy kapłanami. Nadal pozostaniemy, mówiąc już obrazowo, nadal będziemy mieli to ze sobą, chociaż nie będziemy tutaj w tym pomieszczeniu, na tym nabożeństwie. I wiecie, są dwa, czym w ogóle jest to kapłaństwo? Są dwa takie trochę przeciwstawne modele. Z jednej strony często się mówi o kapłanach jako pośrednikach. I to jest jeden z tych modelów takich szeroko pojętych. Ja myślę, ja bym bardziej się skłaniał jednak, żeby w kontekście dzisiejszym szczególnie, jednak podkreślać trochę inny wymiar kapłaństwa. Tak jak Jeff Myers tam mówił na konferencji w Burgas, on to szczególnie podkreślał, że jednak wydaje się, że kapłan nie tyle jest pośrednikiem, co kapłan jest asystentem. Kapłan jest asystentem. My asystujemy ludziom przychodzeniu do Boga, bo właśnie kapłan jakby zwierzę było, reprezentowało człowieka. Kapłan je brał i podprowadzał. My jesteśmy tymi asystentami właśnie, którzy prowadzą innych do Boga. Czyli kapłani, jak to właśnie Jeff Myers podkreślał, mówiąc o tym modelu asystenta, bardziej niż pośrednika, czyli kapłani wyjdą obok, asystują Boga, asystują ludziom w przychodzeniu do Boga. I właśnie w ten sposób jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, mamy się od niego modlić, mamy wyznawać też grzechy tego świata, mamy czynić ten świat uczniami. W zasadzie tutaj należało przeczytać cały pięcioksiąg, począwszy od 19 rozdziału Księgi Wyjścia. To jest to, czym jest kapłaństwo w świecie. Cała ta wędrówka Izraela przez pustynię, właśnie to służenie. Mieli błogosławić, ale mieli też osądzać pewne ludy. Mieli mówić wyraźnie o Bożej sprawiedliwości i wtedy Bóg obiecał w Księdze Powtórzonego Prawa, że jeśli będą wierni, to ludzie naprawdę przyjdą i powiedzą, co to za ciekawy naród, co to za dziwny naród, który ma tak wspaniałe, tak sprawiedliwe i czyste prawo jak wy. Rozgłaszanie cnót. Zostaliśmy powołani do tego, by rozgłaszać cnoty. To nic innego, słuchajcie, jak taki skrót myślowy oznaczający z jednej strony nabożeństwo. Rozgłaszanie cnót to jest to, co robimy tutaj, śpiewając chwałę do Boga. Ale to jest mówienie poza nabożeństwem tego, co Bóg zrobił w historii. To jest właśnie rozgłaszanie Bożych cnót. Opowiadanie po prostu o wielkich, cudownych, obiektywnych dziełach Bożych w historii. Tak właśnie apostołowie w dziejach apostolskich zwiastowali Ewangelię. Stawali i mówili o tym, co Bóg przez historię, często zaczynając właśnie od stworzenia, często zaczynając od patriarchów, przez całą historię opowiadali. I to jest część naszego zadania, chociaż z drugiej strony wskazywanie na to, doświadczenie przejścia z ciemności do światłości oznacza też, że nie tylko mówimy o tych obiektywnych rzeczach, ale mówimy też o tych subiektywnych rzeczach, naszym doświadczeniu, że Bóg nas przetransformował z ciemności do światłości. Czyli w ewangelizacji jest miejsce na jedno i na drugie, na tą obiektywną historię Bożą, ale też na nasze doświadczenie, na nasze w skrócie świadectwo. Już kończąc, czyli Piotr, zobaczcie, Piotr przypomina nam w tym urywku, że wyzwaniem dla chrześcijan bywa odrzucenie w świecie. Może dziś nie tak często jak w pierwszym wieku, ale odrzucenie nie powinno nas zbytnio dziwić nawet. Jeśli jesteśmy odrzuceni jako chrześcijanie, to nie powinniśmy być aż tak bardzo zaskoczeni, ponieważ Chrystus został odrzucony. I co jest ciekawe, Chrystus, wiecie, kiedy my jesteśmy odrzuceni, przypomnijcie sobie jeszcze szkołę podstawową. Jeśli byliście koleżanki i koledzy, jeśli oni się teraz ustawili w grupie dookoła, w kółku, nie chcieli was dopuścić na to, co my żeśmy się odwracali, napięcie, wrażenie odchodzili. Zobaczcie, Chrystus został postawiony tak właśnie w tamtym miejscu. I co zrobił z tego miejsca? Usłużył tym ludziom. Usłużył odrzucającym go. Został ukrzyżowany poza murami, co znowu symbolizowało jego wygnanie z tego społeczeństwa. A jednak przez swoje poświęcenie znowu usłużył tym ludziom. I Piotr nas do tego zachęca, byśmy wstępowali w ślady Chrystusa, bo nasza rekompensa to jest wielka, bo Bóg ma dla nas wszelkie bogactwa, Bóg ma dla nas swoją dobroć. On nas wynagrodzi za tego typu postawy. On nas wynagrodzi właśnie, kiedy nie oddamy złem za zło. Niektórzy mówią, jest takie powiedzenie chyba po angielsku, I don't get mad, I get even. Nie? Nie wkurzam się, tylko oddaję piękne za ładowne. Wyrównuję rachunki. Widzicie? Właśnie nie. Bóg wynagradza postawę, która jest tą postawą niesienia dobra z pozycji bycia odrzuconym. I może dzisiaj właśnie nie wyglądamy zbyt obiecująco, zbyt chwalebnie w tej sali, ale wiecie co? Naprawdę pomyślmy o sobie nawzajem, co się stało z nami przez ostatnie lata, jak wzrośliśmy w Chrystusie. Wiecie, patrząc naprawdę na to, w jaki sposób wy służycie mi, w jaki sposób wy służycie innym tutaj. Można naprawdę powiedzieć, że możemy doświadczać na co dzień dobroci Nieba. Możemy doświadczać tych błyszczących, pięknych kamieni. No i właśnie to jest ta perspektywa, która realnie powinna nas zachęcić, nas do szukania Boga, do okazywania dobra w tym złym świecie. I Piotr będzie nam za chwilę mówił o tym, że pamiętajmy też, byśmy żyli wśród pogan, jak przystoi, jak nam przystoi, jak przystoi kapłanom tego świata. Drogi Boże, dziękujemy Tobie za pierwszy z Piotra, za ten urywek. Dziękujemy Tobie za to, że przedstawiasz nam tak wielkie zbawienie, tak wielkie powołanie, że nam też rysujesz przed naszymi oczyma. Sławimy Cię za to i prosimy Cię o siłę, byśmy mogli być wiernymi Tobie, byśmy mogli miłować naszych braci, byśmy mogli składać Tobie duchowe ofiary, które przecież są tak bardzo materialne i namacalne, byśmy mogli wreszcie rozgłaszać cudowne Twoje rzeczy w tym świecie. Amen.